11 rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian, nasze tygodniowe lekcje biblijne, nauczanie od 10 tygodni, dziś 11 tydzień, rozważamy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Każdy wykład, jeden rozdział. Z tego rozdziału najważniejsze myśli, przesłanie, które apostoł Paweł zapisał do zboru w Koryncie. Tydzień temu mieliśmy przerwę ze względu na tydzień postu i modlitwy. Dzisiaj wracamy do listu do Koryntian i niech Pan da nam zrozumienie, poznanie tego, co będziemy za moment czytać. Co będziemy za moment czytać. Mam nadzieję, że ostatnie dni mieliście się dobrze, że Pan był z wami. Dziękuję za modlitwy, za wsparcie. Rada Kościoła pozdrawia cały zbór. I wierzę, że Pan będzie w szczególny sposób nas prowadził. Daje nam wizję pracy i wierzę, że nadchodzą dobre czasy dla naszego kraju, dla Kościoła. Módlmy się, aby przebudzenie ogarnęło nasz kraj. Nie możemy być tylko zawężeni do naszej lokalnej wspólnoty. Nie możemy tylko myśleć o sobie i o tym miejscu. Musimy mieć szeroką wizję i musimy widzieć nasz kraj i musimy się modlić o potrzeby tego kraju i oczekiwać na Boże działanie. Wierzę, że to, co dziś będziemy czytać, objawi nam przesłanie. Wracamy do Koryntu. Nim poproszę Piotra do czytania kolejnych fragmentów, przypomnę, że apostoł Paweł jest założycielem zboru w Koryncie. Szczegóły powstania tego zboru, płaszczyzna służby apostoła Pawła, środowisko, do jakiego dotarł, jak dotarł apostoł Paweł do Koryntu, omawialiśmy w pierwszym rozdziale. Szczególnie przybliżając historię powstania Kościoła w Koryncie, jest dobrze wiedzieć. Bo są to wspaniałe lekcje, jest to historia Kościoła, ta zapisana w Bożym Słowie. Myślę, że dla nas ludzi wierzących, studiujących Boże Słowo, ta wiedza jest cenna. Zbór w Koryncie nie był łatwym zborem. Nie byli to ludzie doskonali, mieli wiele problemów, zmagali się z tymi problemami. Wywodzili się ze szczególnego środowiska i żyli pośród tego szczególnego środowiska. Borykali się ze swoją kulturą grecką, z filozofią, a także z wolnością, w której byli wychowani i próbowali tą wolność, swobodę, frywolność wprowadzać w życie Kościoła. Apostoł Paweł musiał się z tym zmagać, musiał ich uczyć, wychowywać jak dzieci, aby doprowadzić ich do tego stanu uczniów pańskich. Nie było to łatwe. Oni nie wyszli z takiego środowiska, jak my wyszliśmy, mając pewne podstawy chrześcijańskie. Jakby nie było, jakby nie popatrzeć, to różnimy się od Koryntian, bo Koryntianie byli zupełnie pogańskim narodem, mieli pogańskie zwyczaje, była niesamowita rozwiązłość, niemoralność i różnego rodzaju prostytucja, więc więcej bóstwa i świątynie na cześć różnych bogów były przepełnione różnego rodzaju niemoralnością. I apostoł Paweł musiał z tym wszystkim się zmagać. Dlatego i te problemy jakby odbijały się później w życiu Kościoła. Dzisiaj mamy już 11 rozdział. Omawialiśmy sprawy związane z ostatnio omawialiśmy sprawy związane z ofiarami składanymi różnym bóstwom. Mówiliśmy także o wielu sprawach związanych z słabymi braćmi w Kościele, którzy jeszcze nie dorośli do pewnych wymiarów bożych. Mówiliśmy także o przykładzie Izraela, na który powołał się apostoł Paweł, wskazując Koryntianom, jak muszą baczną uwagę zwracać na swoje życie, aby nie popełnić błędów, które popełnili ci wybrani przed nimi. I to dla nas była także, wierzę, lekcja. Dziś 11 rozdział, pierwszy fragment, jeden wiersz, to jest pierwszy fragment, a później będzie drugi dłuższy i trzeci. Te trzy fragmenty dzisiaj przeanalizujemy. A więc 11 rozdział, wiersz pierwszy. To jest pierwszy fragment i pierwsza myśl.
Ja jestem naśladowcą Chrystusa.
A więc pierwszy werset. Pierwsza myśl, oderwany od całości, o której za chwilę będziemy czytać. Apostoł Paweł powiada, bądźcie naśladowcami moimi. Wyobraźcie sobie, że przychodzę rano do zboru i mówię, bracia i siostry, bądźcie naśladowcami moimi. Oj, niektórzy by powiedzieli, a czemu nie Chrystusa? Apostoł Paweł powiada, bądźcie naśladowcami moimi. I jestem pewien cel, dlatego że my jesteśmy wizualnym przykładem dla ludzi. Każdy chrześcijanin jest wizualnym przykładem chrześcijaństwa. Jesteśmy skazani na to, że ludzie będą nas naśladować, będą na nas patrzeć, będą się nam przyglądać. I apostoł Paweł stawia sprawę jasno. On mówi, ja chcę tak żyć i tak chcę podobać się Chrystusowi, tak chcę naśladować Chrystusa, aby ludzie, którzy patrząc na mnie, mogli naśladować także mnie. A więc mamy odpowiedzialność. Mamy być wzorem w pobożności. O tym wzorze apostoł Paweł wiele razy mówił, pisząc listy. A więc chrześcijanin nie może się ciągle usprawiedliwiać. Może się usprawiedliwiać jako niemowlę, jako dziecię, kiedy popełnia błędy, kiedy potyka się, kiedy ten wzorzec nie jest zbyt przejrzysty, kiedy ciągle jeszcze mu się przydarzy coś zrobić, co nie przystoi człowiekowi dojrzałemu. Ale kiedy do dojrzałości dorastamy, apostoł Paweł o tym mówił, do tego dojdziemy, że był moment, kiedy był jak dziecię, ale opuścił tą płaszczyznę, opuścił już tą dziedzinę i na męża Bożego wyrósł. A więc pozostawił to, co dziecięce. Nie musi się już szarpać z koleżanką za włosy, nie musi już krzyczeć, jak mu zabiorą jakiś klocek, nie musi być sfrustrowany, bo nie jest tak, jak on chce, bo to są wszystko cechy dziecinności. I tak niektórzy bracia i siostry szarpią się jak kolega z koleżanką w klasie. Tak niektórzy krzyczą i wrzeszczą, tupią nogami, kiedy nie mają tego, co by chcieli. To jest objawa dziecinności. Apostoł Paweł mówi, musimy być wzorem. Jako ludzie wierzący. Szczególnie ci, którzy chcą być zwiastunami Bożego Słowa, chcą być liderami w Królestwie Bożym, chcą prezentować Ewangelię, musimy dążyć do tego, by nasz obraz był obrazem przejrzystym. A więc gdy chcemy stworzyć czy przekazać pewien przykład dla innych, musimy postępować na wzór Chrystusowy. Dzisiaj ludzie potrafią być skłóceni ze sobą, chrześcijanie potrafią pałać złością i nieprzebaczeniem do innych, a w tym samym czasie głoszą innym o przebaczeniu. Uważam, że to jest paranoja, że to jest coś, co nie wiem jak określić. Mają żal w sercu do kogoś, a innym opowiadają o miłości i przebaczeniu Bożym. Mamy takich pastorów, którzy w nienawiści żyją do kogoś, kto ich w jakiś sposób nieodpowiednio potraktował, a później stają za kazalnicą, czy wychodzą na mównicę i głoszą, że Pan Jezus jest tym, który przebacza, że Bóg jest Bogiem miłości. No jak to pogodzić? Ale tak samo możemy zejść niżej na płaszczyznę naszą, relacji między sobą. Mamy być wzorem w postępowaniu. Bo tworzymy ciało Chrystusowe. Tworzymy ten przykład Chrystusowy tutaj na ziemi. Pan Jezus jest głową, a Kościół jest ciałem. A więc apostoł Paweł mówi prawdę. Oto ludzie mają nas naśladować, bo chcemy naśladować Chrystusa, a razem z głową tworzymy jedną całość. Dlatego w pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł nauczał swojego ucznia, Tymoteusza, młodego człowieka, I mówił do niego w 12 wierszu tak: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. I teraz: ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. A więc apostoł Paweł nie tylko wskazywał na siebie: bądźcie naśladowcami moimi, ale mówi Tymoteuszowi: ty tak żyj, aby być wzorem dla innych, by inni mogli patrzeć na ciebie i by mogli powiedzieć: o, to jest przykład postępowania, miłości, wiary i czystości. I Bóg chce, abyśmy tak żyli, aby taki wzór, taki sygnał na zewnątrz dawać. Dlatego ten pierwszy werset. Dlatego w tym pierwszym wersecie apostoł Paweł tak pouczył zbór koryncki. A teraz czytamy następny fragment. Od drugiego wiersza, bracie Piotrze, przeczytamy cały fragment do wiersza 22. A więc jest kawałek Bożego Słowa. Czytamy całe fragmenty, dlatego że przybliżamy sobie ten tekst.
A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, które wam przykazałem. A chcę, abyście widzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli, aby albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli, albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże.
Do tego miejsca, może do tego miejsca. Dobrze? Troszeczkę za daleko zaprosiłem do czytania. Do tego miejsca. A więc Paweł dotyka bardzo ciekawego tematu. Bardzo wzbudzającego zainteresowanie nas dzisiaj. Bo gdy czytamy dzisiaj ten fragment, to możemy się zastanowić, co Paweł ma na myśli. Co on chce powiedzieć o naszych siostrach? Co on chce powiedzieć o naszych braciach? Jakie ma przesłanie dla nas? Czy my wpisujemy się w ten tekst? A więc musimy rozważyć, co jest zapisane w tych fragmentach, w tym tekście. Dlatego, że apostoł Paweł, przypominamy sobie, odpowiada na pytania, które zadali mu Koryntianie. W poprzednich rozdziałach bardzo jasno odpowiadał i jakby przekazywał odpowiedzi na pytania, które zostały do niego przesłane listownie. Siódmy rozdział od tego się zaczyna. A teraz o czym pisaliście? A więc na piśmie dostał apostoł Paweł kilka pytań, na które był zobowiązany odpowiedzieć. Jeśli popatrzymy na kulturę koryncką, to coś takiego specyficznego w tej kulturze było. Otóż odkryta głowa kobiety, czy nawet manipulacja przy fryzurach towarzyszyła tylko kobietom, które były rozwiązłe. Wszystkie inne miały pewien styl i ten styl był związany z nakrywaniem głowy. Także w Koryncie nie było zwyczaju, żeby mężczyźni zapuszczali włosy, a kobiety, żeby włosy obcinały. A więc był pewien zwyczaj, był pewien styl, który pewni ludzie w wolności, którą mieli, zaczęli łamać w kościele. A więc czy my musimy teraz, jak wszyscy inni, przecież do wolności jesteśmy powołani, jeśli wszyscy ci ludzie w taki sposób się prezentują, to my możemy być inni. My możemy być odmienni. Jest bardzo ciekawy wiersz, który mnie tak troszeczkę zainspirował do pewnych przemyśleń, gdyż apostoł Paweł, musimy wiedzieć, że był Żydem i miał swoją tradycję. I ta tradycja brzmi tak, że każdy Żyd, gdy się modlił, nakrywa głowę. Każdy Żyd, gdy się modli, nakrywa głowę. Gdy wchodzi do synagogi, nie może wejść, nie wejdzie bez nakrytej głowy. Czyż nie jest to ciekawe? Byłem w Izraelu, do synagogi wielkiej w Jerozolimie nie wpuścili mnie bez nakrytej głowy. Musiałem mieć jarmułkę. Pod ścianą płaczu nie można wejść bez nakrytej głowy. A więc apostoł Paweł powiada w wierszu czwartym, każdy mężczyzna, który się modli lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. Ciekawe. Apostoł Paweł nakrywał głowę, gdy się modlił w synagodze. A przecież chodził do synagogi, aby się modlić, aby usługiwać. Nie mógł wejść do synagogi z nienakrytą głową. Obyczaje, tradycje, kultura. A więc to dotyczy tych dziedzin. To nie ma nic wspólnego ze świętością. To nie ma nic wspólnego z ponadnaturalną pobożnością, kiedy kobieta nałoży chustkę na głowę. Zresztą skąd się wzięły chustki, to ja nie mam pojęcia. O tym Biblia w ogóle nie mówi. Nie mówi o żadnych chustkach. Mówi o nakrywaniu głowy. Nakrywaniu głowy, nie tylko pół głowy, nakrywaniu głowy. Jeśli chcielibyśmy nakrywać głowy, jak nakrywano w tamtym czasie, to nakrywajmy głowy. Niech kobieta przychodzi do zboru z nakrytą głową, niech nie widać jej twarzy. Bo to wszystko powodowało pożądanie. To był tak zepsuty lud, zakątek, że pod każdym względem ludzie musieli się zabezpieczać. A więc gdybyśmy popatrzyli na dzisiejsze zwyczaje, to są zupełnie odmienne. Zupełnie inne. Czytamy, że jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się strzyże. Dzisiaj kobiety się strzygą. A więc apostoł Paweł powiada, jeśli obcinasz włosy, to słuchaj, to nawet nie nakrywaj głowy, bo to jest nie taktem, to jest nie na miejscu. To po prostu nawet to nakrycie ci nic nie pomoże. Bo ty łamiesz pewne zwyczaje. Kobiety w Koryncie nie obcinały włosów. W ogóle. Włosy dla koryntianek były największą chlubą. I w kościele ze względu na wolność, do której się poczuli nagle, zaczęli stosować metody, które zauważyli wśród wolnych kobiet w Koryncie. A wolne kobiety w Koryncie to były wolne kobiety w Koryncie. One zupełnie odstawały od całego środowiska, od wszystkich ludzi, którzy byli wokół. One się wyróżniały. Korynt to miasto pełne pijanych marynarzy, którzy tylko przybywszy do brzegu szukali kobiet, które uprawiały nierząd. I one były widoczne, było wiadomo, która to jest nierządnica, która nie ma nakrytej głowy, która kombinuje ze swoimi włosami, która prezentuje się zupełnie inaczej. Gdybyśmy kulturowo patrzyli w ten sposób i próbowali to wszystko wdrożyć dzisiaj, to mamy ludzi, którzy są dziwni w swoim zachowaniu pośród całego środowiska, pośród którego żyjemy. A przecież nie o taką inność chodzi. To nie chodzi o to, by się odróżniać poprzez to, że ja mam chustkę na głowie, czy jej nie mam. Oczywiście nie jestem zwolennikiem długich męskich włosów, dlatego się strzygę, ale z drugiej strony nasze środowisko nie kładzie na to żadnej uwagi, nie przykłada do tego żadnego jakiegoś szczególnego, to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. Żyjemy w zupełnie innym środowisku kulturowym, zupełnie w innej mentalności kulturowej. To, że kobieta idzie z odkrytą głową po mieście, to nie jest dziwactwo. Dziwactwem są moherowe berety. Może takie nakrycia by były bardziej święte. Jeśli już tak chcemy, to może zróbmy coś takiego poważnego. Bo to jest ta odmienność, która jakby utożsamia wszystkie jednakowe. A więc to nazywa się czymś dziwnym. To, w jaki sposób wzbudza uśmiech na naszej twarzy. Nie jestem krytyczny. Nie mam nic przeciwko moherowym beretom. Niech sobie noszą. Taki zwyczaj mają. Natomiast Bóg chce, abyśmy byli takimi, jakimi jesteśmy. Tak jak chciał, aby koryntianki i koryntianie byli takimi, jakimi są w Kościele i na zewnątrz. Kościół nie upoważnił ich do tego, aby pośród zgromadzenia nagle się zmieniać, odchodzić od swojej normalności. Bóg chce, abyśmy byli sobą, takimi, jakimi jesteśmy. On nas takimi kocha, takimi nas zbawił, takimi nas do siebie powołał i nie mamy podstaw zmieniać tej sfery kulturowej, byle by to wszystko było godne i w porządku. Aby nasz strój, nasz wygląd nie był prowokujący, oczywiście to jest zupełnie inna dziedzina, kiedy w Kościele mamy kobiety, które prowokująco wyglądają, które w jakiś sposób ponad normalność się wybijają. To jest problem. Ja to rozumiem. Natomiast apostoł Paweł koryguje zbór w Koryncie i pomaga im zrozumieć, jak powinni funkcjonować, by być dobrym świadectwem. Jestem przekonany, że kiedy apostoł Paweł był wśród Żydów, a często im usługiwał, a często z nimi przebywał, często uczęszczał do synagog, kiedy tam z nimi przebywał, kiedy wchodził do synagogi, nakrywał swoją głowę. Natomiast w przypadku Koryntian nakrywanie głowy było czymś dla mężczyzn, czymś dziwnym, czymś nie na miejscu. Dla Żydów to normalne. Dla Koryntian dziwne. Kiedy pierwszy raz oglądałem to w Izraelu, to też pojawił się uśmiech na twarzy. No, normalnie wyglądają na ulicy, wchodzą do świątyni, bach, jarmułka na głowie. Ale jest to pewnego rodzaju symbol kulturowy, który Żydzi praktykują. Tam nawet Żydzi nakładają prawdziwe chusty, nawet taką mam. Mogłem dzisiaj ją założyć, jak ładnie się w niej wygląda. Chusta na głowę do modlitwy. Jakaś rozbieżność. Żyd nakrywał głowę chustą, by się modlić. Natomiast w Koryncie apostoł Paweł mówi, że mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, gdy się modli, prorokuje. I to jest odpowiedź. I to jest odpowiedź, że nie musimy powielać schematów zewnętrznych, kulturowych, bo nie do tego nas Bóg powołał. Nasze serca mają być przemienione. Nasze wnętrze ma być przemienione. Tam w środku powinniśmy być uświęceni. Tam w środku powinniśmy być przemienionymi. Tam w środku powinna nastąpić taka zmiana, abyśmy byli ludźmi, którzy są wzorem dla tych, którzy żyją wokół nas. W naszym postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. To jest nasz wzór. To jest nasze powołanie. I kiedy w ten sposób na to patrzymy, wtedy te sprawy kulturowe, te sprawy związane z naszym zewnętrznym wyglądem nie mają aż takiego znaczenia. Oczywiście musimy wyglądać porządnie. Nie możemy po prostu powiedzieć sobie, wolność, to sobie przyjdę dzisiaj w krótkich spodenkach i w koszulce na ramionczkach na nabożeństwo, bo jest ciepło. Nie. Bardziej musimy dbać o to, by nasze ciało nie było wyeksponowane, abyśmy nie pobudzali tymi częściami ciała pożądliwości, którymi pobudzamy. I to jest poważniejsze dzisiaj. Ze względu na styl, na mody, które są, ze względu na to, jak młodzież się prezentuje, jak się ubiera. Później młodzież z kościołów próbuje być podobna do tej młodzieży ze świata i mamy problem. I wtedy nagle ktoś przychodzi do mnie i mówi, bracie, nie mogę się modlić, bo ta siostra stała przede mną tak, a tak ubrana. Nie mogę się skupić na modlitwie. I to przypadek z naszego podwórka. Od nas. No, oczywiście, trzeba z siostrą porozmawiać i trzeba jej powiedzieć, ale moje pytanie jest, to jak ten brat się czuje na ulicy? Gdy idzie ulicą, wchodzi do sklepu, wsiada do autobusu, gdzie ten obraz jest o wiele bardziej wyeksponowany. To są moje pytania. Co się wtedy z nim dzieje? Bo ja muszę dbać o siebie i muszę mieć serce czyste i muszę moje myśli chronić i muszę powiedzieć, Boże, Ty jesteś przede mną, ja nie chcę, aby te wszystkie rzeczy prowokowały mnie, pobudzały mnie, wzbudzały pożądliwość i Pan daje siłę, aby nad tym panować. Ale trzeba chcieć. Trzeba o to się modlić, bo w takim świecie żyjemy. A jeszcze nie wiadomo, co przyjdzie nam znosić. Jeszcze nie wiadomo, co się stanie. Jeśli tak dalej, to wszystko będzie szło do przodu i tak te wszystkie nasze gwiazdy i gwiazdeczki będą nam ten styl formowały, to ja już się modlę o moje dzieci, aby gdy dorosną, żeby Pan Bóg dał łaskę. I modlmy się o to, żeby Pan Bóg dał nam łaskę. I żebyśmy umieli powiedzieć, wytłumaczyć, nie poprzez zakon, nie poprzez reżim, nie poprzez prawo, ale abyśmy umieli w duchu miłości pokazać, co jest dobre, a co jest złe. I abyśmy poprzez to formowali czy tworzyli naszą kulturę Kościoła i byli przykładem i wzorem. Ale abyśmy w tym nie byli dziwakami. Nie z tego wieku, czy nie z tej planety. A więc musi być równowaga. I trzeci fragment, bardzo ważny, dotyczy Wieczerzy Pańskiej i kilka myśli związane z Wieczerzą Pańską mamy w niedzielę, przyda się, a więc kilka myśli co do Wieczerzy Pańskiej i co do zaleceń apostoła Pawła zborowi w Koryncie. 17 wiersz.
Do 20, tylko 17 czy do...
Od 17 do końca, tak.
A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja nie przyjmę od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli to głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę.
Apostoł Paweł koryguje sposób spożywania wieczerzy pańskiej. Oto powstał pewien problem, dlatego że wieczerzę pańską obchodzono w formie kolacji w domach, w wspólnotach, w zborach, w grupach ludzi wierzących. A więc wieczerza pańska była częścią spotkania ludzi wierzących. A więc spotykali się i pośrodku, na koniec czy na początku, jakkolwiek było ustalone, spożywali wieczerzę pańską. Ale oto powstał problem. Dlatego, że ta wieczerza pańska stała się zwyczajną kolacją, obżarstwem. Niektórzy dobierali się do chleba, spożywali go ponad miarę. Ten chleb izraelski jest takim chlebem, że można go jeść sam. Trochę inny niż nasz chleb, bo my musimy mieć do chleba jeszcze coś. A izraelski był takim, że można go było jeść jak dzisiaj dzieci i młodzież chipsy czy jakieś tam ciasteczka. A więc inny chleb. A drudzy znowu z drugiej strony stołu dobierali się do wina. Ci nie skończyli z chlebem, a wina już nie było. Ci, co chleb zjedli, chcieli wina, wina już nie ma. To apostoł Paweł opisuje, że jedni byli najedzeni, a drudzy opili się, bo za dużo tego wina wypili. Czytajmy, tak było. I apostoł Paweł zaczyna im tłumaczyć, czym jest wieczerza pańska. Że to nie jest jakaś impreza, gdzie wieczerzę pańską traktuje się jak zwykłą kolację, ale wieczerza pańska ma swój wymiar. Wieczerza pańska jest czymś bardzo ważnym. I apostoł Paweł powiada, że gdy się schodzicie, macie należycie w godny sposób spożywać wieczerzę pańską. Dlatego kościoły, oczywiście nie ma takiego przepisu i nie ma takiego nakazu, że to ma być w pierwszą niedzielę, czy w drugą niedzielę, czy w trzecią niedzielę, czy w każdą niedzielę. Jest przepis, jest apostolska nauka, że wieczerza musi być spożywana należycie. Godnie. To powiedział apostoł Paweł w 20 wierszu. Wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. A więc zrobiliście z tej wieczerzy pańskiej spotkanie domowe. Wieczerza pańska jest czymś ważniejszym, czymś głębszym, jest czymś poważniejszym niż tylko przyjście i spożywanie chleba i picie wina. Dlatego apostoł Paweł im przypomina, co uczynił Pan Jezus w tej noc, którą był wydany. I tak to przyjął od Pana apostoł Paweł. Tak powiada w 23 wierszu, albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Pamiętajmy, że apostoł Paweł nie był na wieczerzy pańskiej z Jezusem. Apostoł Paweł nie był świadkiem tejże wieczerzy, tak jak pozostali apostołowie. Apostoł Paweł w ogóle nie był jakoś emocjonalnie związany z Jezusem i z uczniami aż do wniebowstąpienia pańskiego, aż do odejścia Pana, aż do spotkania z Nim w drodze do Damaszku. Dopiero wtedy poznał prawdziwego Jezusa. Do tego momentu był Jego prześladowcą i otrzymał objawienie od Pana. zrozumienie od Pana. To tak jak my. Tak jak my, podobnie, otrzymaliśmy zrozumienie i poznanie wynikające z objawienia, które dał nam Bóg, że Pan Jezus złamał chleb i powiedział, jedźcie, to jest ciało moje, to nie jest tylko chleb, to nie jest tylko jakiś symbol, to nie jest tylko jakiś obrząd, to jest ten wzór tego, co się stało, macie ten wizualny wzór, duchowy przykład tego, jak moje ciało zostało złamane, rozbite, rozdarte dla waszego odkupienia. Dlatego to nie jest o tak sobie wieczerze spożyć. Apostoł Paweł powiada, że ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niesamowity werset, werset 27. A więc patrząc na to, co apostoł Paweł przekazał Koryntianom, odnajdujemy kilka myśli. Po pierwsze, godność. A więc dziecko Boże musi godnie, musi z powagą, musi szczerze, musi głęboko przystąpić do wieczerzy pańskiej. Wiem, że jestem słaby, nie jestem doskonały, ale Panie, jeśli cokolwiek przydarzyło mi się, wybacz mi. Chcę godnie wziąć ten chleb, chcę godnie wziąć ten kielich, chcę rozmyślać o tym, co uczyniłeś. Nie chcę, aby to był tylko jakiś posiłek, nie chcę, aby to była tylko tradycja czy jakiś obrząd, ale pragnę godnie przystąpić do stołu Pańskiego. I to jest pierwsza myśl, pierwsza wskazówka. Być dzieckiem Bożym, mieć życie oczyszczone krwią Jezusa, być uznanym, godnym Królestwa Bożego. Dlatego do Wieczerzy Pańskiej zapraszamy tych, którzy to uczynili, którzy takie mają przekonanie, ale tak i tak musimy badać nasze serca, abyśmy przystępując do stołu Pańskiego wiedzieli, że wszystko to, co Bogu nie przynosi chwały, składamy u Jego stóp, prosimy o oczyszczenie, a Pan Jezus przebacza i oczyszcza nas. Po drugie, musimy doświadczać samego siebie. To jest zadanie dla każdego z nas. Ja nie mam doświadczać mojego brata, ja nie mam doświadczać mojej siostry, ja mam doświadczać samego siebie. Ja muszę badać, czy moje serce jest szczere i czyste. Czy w moim sercu nie ma jakiegoś bałaganu? Czy w moim sercu nie ma jakiegoś nieprzebaczenia? Czy w moim sercu wszystko jest uporządkowane? Czy ja jestem szczery przed Bogiem, czysty przed Nim? Czy przebaczam tak, jak mi Bóg przebacza? Czy kocham tak, jak mnie Bóg kocha? Czy jestem Mu oddany tak, jak On jest mi oddany? A więc ja muszę doświadczać samego siebie. Po trzecie, apostoł Paweł powiada, że musimy rozróżniać ciało Pańskie. A więc my widzimy w tym przeżyciu Wieczerzy Pańskiej, widzimy to, co uczynił Bóg dla nas i rozróżniamy ciało Pańskie. I w tym rozróżnianiu ciała Pańskiego widzimy także, że ciałem Pańskim jest Jego Kościół. A więc to Kościół, wspólnota tworzy ciało Pańskie i ja muszę być Jego częścią, jeśli chcę mieć udział w Wieczerzy Pańskiej. I po trzecie, muszę osądzać, po czwarte już, przepraszam, muszę osądzać samego siebie. Jeśli mówimy o rozróżnianiu, mamy wiersz 30. Jeśli nie rozróżniamy ciała Pańskiego, jeśli nie utożsamiamy się z ciałem Pańskim, jeśli nie postępujemy godnie, co apostoł Paweł mówi Koryntianom? Już wiecie, dlaczego jest między wami tylu chorych? Tylu słabych? Dlaczego chorujecie? Dlaczego jesteście słabi? Dlaczego niektórzy umarli, a niemało zasnęło? Bo o to chodzi. Może nie musieli. A gdzie był powód? Gdzie był powód? Czytajmy wiersz 29. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego. A więc gdy traktujemy to w sposób taki lekki, bo się przyzwyczailiśmy do Wieczerzy Pańskiej, bo Wieczerza Pańska jest już tyle lat i tyle lat na nią przychodzę, dlatego przystąpię do tej Wieczerzy Pańskiej, tam kawałek chleba, trochę wina. My musimy do tego podchodzić poważnie. W naszym sercu, w naszych emocjach. Musimy rozróżniać ciało Pańskie. Musimy widzieć, że to jest Jego ciało złamane za mnie i to ciało złamane stworzyło ciało, którego częścią jestem. Kościół. Rozróżniam ciało Pańskie. I dlatego, że niektórzy w Koryncie w taki sposób postępowali, apostoł Paweł powiada, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Ale czy to tylko tyczy Koryntu? Czy tylko zbór koryncki w jakiś sposób uczestniczył w Wieczerzy Pańskiej? My także uczestniczymy. I także apostoł Paweł do nas mówi, abyśmy rozróżniali ciało Pańskie, abyśmy badali i doświadczali samych siebie, abyśmy godnie do stołu Pańskiego przystępowali, aby w naszych sercach była skrucha, pokora, abyśmy mieli uregulowane sprawy między sobą, brat ze siostrą, mąż z żoną, dzieci z rodzicami, siostry z siostrami, bracia z braćmi, aby nie było pęknięć, nieporozumień, waśni, nieprzebaczenia, bo wtedy ta Wieczerza Pańska już nie jest godna. Omijam doświadczanie samego siebie. Przystępuję niegodnie. Chcę być godnym. A tą godność nie otrzymuje się tygodniami. O, nie będę przystępował jeden miesiąc, drugi miesiąc do wieczerzy. Nie czuję się godny. To czemu co z tym nie robisz? Czemu się nie pomodlisz? Czemu nie powiesz, Panie, przebacz mi, niech krew Jezusa oczyści mnie, bo chcę przystąpić do stołu Pańskiego. Bracie, przebacz mi, nie tak powinienem zrobić. Siostro, przebaczcie mi, nie tak powinienem postąpić. Chcę godnie do stołu Pańskiego przystępować. Jest to kwestia decyzji, a może to jest moja upartość, moja knombrność. Lepiej mi nie przystępować, bo nie chcę tego uregulować. Ja mam to zrobić. Taka jest wola Boża. Ta ostatnia myśl brzmi, osądzajcie samego siebie. Wiersz 32. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Wiersz 31. Bo gdybyśmy sami siebie osądzili, nie podlegalibyśmy sądowi. A więc ja muszę osądzić samego siebie. O, lepiej osądzić brata, łatwiej. Bo on to i to i to i to ma nie tak w swoim życiu. Osądźmy siebie samych. Niech każdy z nas osądzi siebie samego. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. A czasami to wychowanie nie jest przyjemne. Uczy nas pokory. Czasami łamie naszą pychę. Czasami sprawia, że musimy się uniżyć, a my tego nie chcemy, bo my jesteśmy uparci, bo my wiemy swoje. A Pan mówi nie, osądź samego siebie, bo Pan Cię chce wychować, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A więc mamy tutaj ostrzeżenie. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jeden na drugich. Niech jest porządek. Nie rzucajmy się, czekajmy, módlmy się, otwierajmy nasze serce przed Panem. Dlatego taki sposób przekazywania, że starsi zboru służą, że to już nie jest w formie kolacji, że to już nie ma takiego wymiaru luzu, że Wieczerza Pańska ma pewien wymiar, jest pewnym elementem nabożeństwa, w którym skupiamy naszą uwagę, aby mieć społeczność z Panem i skupić się tylko na jednym, rozróżnianiu ciała Pańskiego. I dziękowaniu Mu za to, że jest naszym Zbawicielem i Panem. Zbór w Koryncie także musiał to uporządkować. A więc widzimy, jak wiele różnych elementów towarzyszyło zborowi koryńskiemu. Jak nie mieli problemu z wolnością, to z kłótniami i waśniami. Jak nie z tolerancją niemoralności, bo apostoł Paweł powiada, a wy nic nie robicie, a ten żyje niemoralnie. Zróbcie coś z tym. To znowu z mięsem, które zjadali, a było składane różnym bóstwom. Jedni się gorszyli, bo jak można, drudzy mówili, przecież się pomodliłem i pobłogosławiłem, a więc zostało uświęcone. Jak nie swobodą w roznegliżowaniu się na sposób koryncki w kościele, to znowu z nieprawidłowościami związanymi z wieczerzą pańską. A więc ludzie ciągle od samego początku, nawet wtedy, gdy był Paweł, popełniali gafy, błędy i musieli być nauczani i korygowani. A więc ja sobie tak myślę, że z nami nie jest tak źle. Że my to jesteśmy, no jeszcze nie mamy tak aż problemów, jak tamten zbór koryncki, który Paweł założył. Mamy inne. Może nie takie same, ale Pan pomaga je nam rozwiązywać. Apostoł Paweł nie mówi, że to jest zbór do niczego. On na samym początku powiedział, że to umiłowani w Panu, święci, że to wybrani, że są obdarzeni darem łaski. Ale gdy śledzimy, jak oni funkcjonowali, to dzisiaj niektórzy radykalni chrześcijanie i sędziowie wiary by ich powykluczali wszystkich. Zdjęliby zbór z rejestru. Ale apostoł Paweł miał ducha ojcostwa i wychowywał, i kształtował, i nauczał, i podkreślał te wartości. A jak trzeba było, to ich chwalił. Ale też czytaliśmy, za to was nie pochwalam. 22 wiersz 11 rozdziału. Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Szary, do bólu. Ale, gdy czytamy werset drugi, a chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń. Kiedy chwalić, to chwalić. Kiedy nie chwalić, to nie chwalić. Niektórzy by chcieli ciągle chwalić. Bez względu jak żyją, co robią, jak postępują, trzeba ich chwalić. Nie, apostoł Paweł, kiedy miał chwalić, to chwalił, a kiedy mówił, nie pochwalam za to, bo mi się to nie podoba, to powiedział prosto zborowi. Kiedy zauważył, odwiedzając koryncki zbór, że cały czas są jak dzieci, to im to wprost powiedział. Nie mogłem mówić do was jak do dorosłych, jak do dojrzałych, jak do tych, którzy już są gotowi na to duchowe mięso. Musiałem jak do dzieci. Musiałem do was jak do niemowląt. No ale my tyle darów mamy, Pawle. Takie tu proroctwa u nas i takie wielkie rzeczy się dzieją. I my tutaj no tak charyzmatycznie wszystko przeżywamy, że jak się zaczniemy modlić w językach, to już nie słychać nic w ich ojczystym greckim. Wszystko w językach. Apostoł Paweł, do tego dojdziemy, mówi, uspokójcie się, słuchajcie, ja od was wszystkich więcej w językach mówię. Ale mówcie, żeby ludzie zrozumieli. Nie bądźcie jakimiś dziwakami, których nikt nie może pojąć. Co wy szalejecie? Mówcie w zgromadzeniu normalnie, aby was zrozumieli, powiedzieli amen na to, co mówicie. A więc Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem porządku. I apostoł Paweł swoim listem do Koryntian jakby wskazuje na ten Boży porządek. To jest rozdział 11. Czy myśli, chcielibyśmy się modlić? Trzy takie główne myśli. Módlmy się o to, by być wzorem. By ludzie patrząc na nas widzieli Chrystusa obraz. Po drugie, chcemy żyć w przyzwoitości. Postępujmy przyzwoicie, jak przystoi na ludzi żyjących w obecnym środowisku. I po trzecie, niech nasze serca zawsze będą przebadane, będą godne, będą doświadczone, rozróżniając ciało Pańskie, gdy do stołu Pańskiego przychodzimy. Módlmy się o to i prośmy Pana, aby to słowo zapadło do naszych serc. Powstańmy.